Gość Radia Gdańsk.
W naszym studiu Szymon Wiśniewski, inżynier nadzoru w nadleśnictwie Lipusz. Rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim zaczniemy o lesie, to o przyziemnych bardzo sprawach bym chciał pomówić. Oczywiście wspominając te trudne chwile sprzed 8 lat. Jak długo pan nie miał prądu po tym, jak przeszła nawałnica przez pana okolice?
Dokładnie 21 dnia po nawałnicy zostaliśmy podłączeni na nowo do sieci energetycznej. Także 3 tygodnie.
3 tygodnie bez prądu?
Tak jest.
I nie był pan zapewne jedyny w okolicy?
Nie byłem jedyny, natomiast byłem ostatnim odbiorcą na linii tej, do której jestem, byłem podłączony, także trwało to tak długo. Te większe miejscowości to około tygodnia, 10 dni trwało podłączanie i odbudowa linii energetycznych.
Pytam o to na wstępie, bo mam wrażenie, że to tak trochę pokazuje skalę zjawiska i skalę tych zniszczeń, o których mówiliśmy. Silne wiatry, wichury na Pomorzu nie są wyjątkiem, choć oczywiście nie o tak niszczycielskiej sile jak wtedy przed laty, ale jak ludzie dwie doby czekają na prąd, to już się denerwują. Jak się żyje, kiedy się nie ma prądu przez 3 tygodnie?
Można powiedzieć, że ciekawie, na pewno specyficznie. Zaczęło się od poszukiwania jakiegoś alternatywnego źródła prądu, czyli agregatu, żeby chociażby lodówki czy zamrażarki podtrzymać na zasilaniu. No natomiast kąpiel w ciepłej wodzie była luksusem, bo no niestety, żeby w budynku jednorodzinnym, gdzieś w leśniczówce konkretnie, tą wodę można było podgrzać, trzeba było uruchomić piec, a tam też była niezbędna energia elektryczna.
Pamięta pan las sprzed zniszczeń?
Tak, oczywiście, bardzo dobrze.
I jaki on był?
Jaki był? Był normalnym lasem, funkcjonującym, żywym organizmem tak naprawdę, niezniszczonym, wszystko harmonijnie działało. Natomiast no, po nawałnicy zmieniło się to diametralnie.
Serce się kraje do dzisiaj?
Łezka się wokół kręci tak naprawdę.
To jest tak, że kiedy zaczyna wiać, to przychodzą złe wspomnienia, czy raczej już spokój i taka myśl, że już nic gorszego się zdarzyć nie może w okolicy?
To zostaje w pamięci, także kiedy nadchodzi jakaś większa burza jeszcze w ciągu dnia, widzi się te chmury, to powiem szczerze, człowiek ma w sobie taki niepokój, czym to się skończy.
To teraz przenieśmy się w przeszłość i spróbujmy to powspominać. Wtedy nie było ostrzeżeń wydanych, nie było alertów RCB, nie przychodziły SMS-y. To trochę inna epoka w pewnym sensie, w której żyliśmy. Dzisiaj nawet kiedy prawdopodobieństwo jakiejś burzy jest niewielkie, to każdy mieszkaniec dostaje SMS-a o tym, że ona może nadejść, albo przynajmniej powinien dostawać. Choć niektórzy mówią, że nie powinni, że jest tych SMS-ów za dużo. Wtedy żadnych ostrzeżeń nie było. Jaki to był moment? Co się działo w waszych głowach? Już nie mówię leśników, ale też mieszkańców zwykłych, kiedy to się wszystko zaczęło? Ta noc.
Znaczy, sam dzień był już bardzo upalny, taki z ciężkim powietrzem, natomiast no...
Wisiało coś w powietrzu, tak?
Tak, można było się nawet spodziewać po tej pogodzie, że to skończy się jakąś burzą. Natomiast no, nikt się nie spodziewał, że no, nabierze takich rozmiarów. Szczęście w nieszczęściu, że cała ta burza rozpoczęła się na naszym terenie dosyć późno w nocy, bo po 23. Natomiast od samego początku już przeczuwaliśmy, że coś jest nie tak, bo czegoś takiego wcześniej nie widziałem. Po prostu zaczęło się od błyskawic, bez żadnych efektów takich dźwiękowych, bez grzmotów. Natomiast te błyskawice wyglądały tak w sposób ciągły. To trwało nieprzerwanie. Tak, ja to zawsze porównuję jakby do lampy stroboskopowej na dyskotece. Dosłownie.
Okay.
W ten sposób. I w pewnym momencie tylko zerwał się wiatr i przyszło, powiedziałbym to określił jako ściana wody. Dosłownie. Potężny huk, też to tak porównywałem zawsze do jakby rozpędzonego pociągu towarowego na szynach. Coś w tym stylu.
To był środek nocy, było ciemno.
Było ciemno.
Co pan pamięta z poranka następnego dnia? No bo zakładam, że to był ten moment szoku, zderzenia z rzeczywistością, kiedy pan wyszedł. Nie wiem, czy pan w leśniczówce spał wtedy, czy gdzieś indziej.
Tak,
ale
tak,
zobaczył
tak
pan ten las o poranku po raz pierwszy.
O poranku zobaczyłem po raz pierwszy, aczkolwiek jeszcze w nocy obchodziłem cały budynek, czy wszystko na pewno jest całe, czy dach został w całości. Wiedziałem, że mam już zniszczony budynek gospodarczy, bo widziałem przez okno, jak powaliło się na niego potężne drzewo. Natomiast o poranku, jak wyszedłem, no to na początku za budynków tak nie widziałem tych zniszczeń, ale gdy wysunąłem się z podwórza, to tak naprawdę jak spojrzałem na las, to nie było nic. Wszystko to było jedno wielkie zwałowisko.
I co sobie człowiek wtedy myśli? Co sobie leśnik wtedy myśli?
Co sobie leśnik myśli? W pierwszym momencie, tak jak mówiłem, kręci się ta łezka gdzieś wokół. Myśli się o tym, że jednak pracowało się tam, jak w tym miejscu, gdzie pracowałem, wtedy pracowałem już ponad 10 lat, to ten jakby myśli się o tym, że ten wkład pracy, który się włożyło, to co się robiło, że to gdzieś tam zostało zaprzepaszczone, zniszczone.
21 dni oczekiwania na sam prąd.
Tak.
Jak długo trwało sprzątanie lasu i czy ono się w ogóle już skończyło?
Samo uprzątanie oczywiście, że się skończyło. Jeżeli chodzi o złomy i wywroty, to już ta zasadnicza część skończyła się...
Bo sprzątanie lasu, przepraszam, ma wiele etapów tak naprawdę.
Tak, tak. Natomiast no, same prace rozpoczęły się automatycznie. Dostaliśmy pomoc przede wszystkim od straży pożarnej i ochotniczej. Nasi ochotnicy byli pierwsi, natomiast po powstaniu sztabu kryzysowego zostały ściągnięte na nasz teren jednostki straży, praktycznie z całego województwa. I prace polegały na początku głównie na udrożnianiu dróg do mniejszych miejscowości, do osad, osad leśnych. Później zajęliśmy się odszukiwaniem tak naprawdę linii energetycznych. Nasz teren charakteryzuje się bardzo dużą lesistością i większość tych linii energetycznych zlokalizowana jest niestety w lesie. I trzeba było to odnaleźć, bo były zniszczone całkowicie.
Odnalezienie linii energetycznych, no to tak, też wiele mówi, tak. Też wiele mówi, no bo te słupy, rozumiem, drewniane pewnie w większości.
Betonowe.
Betonowe też,
tak,
wszystkie
oczywiście,
leżały.
Że betonowe. To ta siła naporu niszczyła wszystko.
Jak długo? Już nie mówię, ile trwało to, rozumiem, że trwało sprzątanie, takie techniczne uprzątnięcie tego wszystkiego, jak długo?
Zaczęliśmy już w 2017 roku, cały rok 2018. I tak naprawdę ta największa ilość, jeszcze 2019 rok, ta zasadnicza część do końca 2019 roku została uprzątnięta. Pracowaliśmy jeszcze oczywiście na doprowadzaniu już takich tam powiedzmy mniejszych skrawków lasu, gdzie jeszcze w roku 2020. Natomiast zasadnicza część skończona była do końca, jeżeli chodzi o uprzątanie oczywiście, do końca 2019 roku.
I kiedy się już ten las sprzątnie, to potem co się robi w celu odtworzenia? No bo rozumiem, że to docelowo tego byśmy sobie życzyli.
Tak, no uprzątnięcie to jest tylko tak naprawdę pierwszy etap. Pozyskaliśmy no, potężną ilość drewna, niewyobrażalną, bo pozyskaliśmy prawie 1 300 000 metrów sześciennych.
To było takie drewno dobrej jakości, nadające się do wszystkiego?
Nie całość oczywiście, no bo to, gdzie występowały pęknięcia, to było drewno znacznie gorszej jakości. Natomiast gro zostało wykorzystane w przemyśle tutaj naszym krajowym głównie. I tak jak mówiłem, ta ilość drewna, ten prawie 1 300 000, to jest taki rozmiar może dla zobrazowania.
No właśnie, jak to opisać? 1 300 000 ton, tak, drewna, tak?
Metrów sześciennych.
Metrów sześciennych.
Ton to jest okay. Około 900 000 ton.
Okay.
Jest to taki rozmiar, który w normalnej gospodarce, w naszym nadleśnictwie pozyskiwalibyśmy pewnie jakieś 13 lat do 15.
Przepraszam, bo aż mi odebrało teraz mowę. 13 do 15 lat,
tak,
a to była jedna noc.
W normalnej planowej gospodarce.
Jedna noc plus kilka lat sprzątania.
Tak jest.
Ale zyski z tego były porównywalne, gdyby to było pozyskanie gospodarcze normalne?
Ciężko powiedzieć, bo zyski są zawsze uzależnione od jakiejś koniunktury na drewno, ceny i tak dalej. Także na pewno były, natomiast no, całość tych zysków została i tak spożytkowana na odnowienie tego lasu.
To na jakim etapie odnawiania lasu się dzisiaj znajdujemy w 2025 roku?
W 2025 roku możemy z całą dozą pewności powiedzieć, że całość powierzchni, które uszkodziła nawałnica, tych, które uszkodziła w 100%, została odnowiona.
Mówimy o Lipuszu oczywiście.
Tak, mówimy o Lipuszu.
Odnowiona, co to znaczy odnowiona? To zostało, znaczy została zasadzona na nowo?
Zostały wykonane tam, gdzie były potrzebne, zostało wykonane sadzenie. Natomiast tam, gdzie tylko mogliśmy, staraliśmy się wykorzystać siły natury i inicjowaliśmy odnowienia naturalne.
Czyli żeby sobie
żeby samo
las
się posiadał.
No,
wiadomo,
sam.
Żeby coś nam się posiało, no muszą być jacyś rodzice nad tym, także w tych miejscach, gdzie drzewostan był całkowicie zniszczony, no nie dało się tego zrobić. Natomiast tam, gdzie tylko mogliśmy, zainicjowaliśmy te procesy. Polega to na przygotowaniu gleby mechanicznym, żeby odsłonić troszeczkę tej gleby, żeby to nasionko, które spadnie, mogło skiełkować. I całkiem nieźle nam się to udało, bo odnowiliśmy 4400 hektarów, z czego prawie 600 udało się odnowić w sposób naturalny.
I chętnie ten las tam rośnie, czy niechętnie?
Oczywiście, tak, że tak.
Czyli
taki z odnowień naturalnych zawsze jest, jakby można powiedzieć, miejscowy, rodzimy, bardziej odporny na szkodniki.
A jak wygląda dalsza pielęgnacja takiego lasu, który się odnawia i ile to jest pracy? Bo pamiętam, kiedy było tuż po katastrofie, może nie tuż, ale ten rok czy kilkanaście miesięcy po, kiedy było na przykład sadzenie lasów, czy to gdzieś na terenie gminy Lipusz, czy w Rytlu, to chętnych było mnóstwo. Przyjeżdżali celebryci, politycy, pokazać się, żeby sadzą, odnawiamy. A potem tej pracy też trzeba pewnie dużo wkładać.
Tak, no to wymaga tak zwanych pielęgnacji, tak, rozpoczynając od najmłodszych faz rozwojowych lasu, tak, od, jak sadzimy sadzonki, tak na przykład sosny, są to raptem jednoroczne sadzonki w większości przypadków. Jeżeli trafią gdzieś na jakiś grunt, który mocniej się zachwaszcza, no to wymaga to takiego podstawowego zabiegu, którym są pielęgnacje polegające na koszeniu. Żeby te chwasty gdzieś tam w tym najmłodszej fazie rozwoju ograniczyć, a dać szansę wyrosnąć młodemu pokoleniu lasu.
W uproszczeniu las się pieli jako grudek?
Pielić może nie, wykasza się bardziej.
Aha.
Nie nazwałbym tego pieleniem.
No ja tak mówię trochę, żeby to zobrazować.
Tak. No jest to robione tam mechanicznymi wykaszarkami.
Ale rąk też do tego potrzeba i sprzętu.
Rąk do tego potrzeba. Potrzeba natomiast, wydaje się, jeżeli chodzi o siłę roboczą, bo tu nie wszędzie te pielęgnacje wykonujemy, na pewno najwięcej siły roboczej, tych rąk do pracy było potrzeba jednak przy sadzeniu lasu.
Tak jakby pan swoim okiem leśnika, laika, bo leśnicy nie są specjalistami od turystyki, spojrzał, okolice się dźwignęły turystycznie po tych nawałnicach?
Myślę, że w 100% tak. To, co obserwujemy, no, rejon jest taki, raz, że sporo lasu, dwa, no, Szwajcaria Kaszubska, można powiedzieć, takie jeziora, widać ten ruch turystyczny, mamy teraz sezon turystyczny i widać te osoby, że korzystają z naszych terenów.
Ale jest on większy, mniejszy, taki sam?
Myślę, że porównywalny. Mhm.
To dobrze? To dobrze.
Dobrze, oczywiście, że dobrze.
Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Nie chcę pana wciągać w politykę, ale trochę wspominamy ten czas sprzed lat. Tutaj już z Magdą o poranku wspominaliśmy też kwestię wysyłania wojska na przykład na te tereny do pomocy. No były to też duże kontrowersje związane z tym. Była kwestia wprowadzania stanu klęski żywiołowej, której bardzo się domagały się osoby w regionie. Ten stan nie został wprowadzony. Czego się nauczyliśmy na bazie tych wszystkich zdarzeń?
Nie wiem, czy można to nazwać nauką. Na pewno zdobyliśmy duże doświadczenie. Nikt wcześniej tak ogromnej klęski, mówiąc kolokwialnie, nie przerabiał, tak? I na początku nie wiedzieliśmy, jak do tego podejść. Natomiast krok po kroczku, tutaj w koordynacji z naszą dyrekcją regionalną w Gdańsku, z pracownikami nadleśnictw, z władzami samorządowymi, udało się to w taki sposób wypracować, że no, udało się to uprzątnąć naprawdę w dobrym terminie. Szczęście w tym całym nieszczęściu, że podczas też tych prac nikomu nic się nie stało. Ani podczas samej nawałnicy na naszym terenie, ani podczas uprzątania, gdyż były to bardzo niebezpieczne prace.
Mówi pan cały czas o gminie Lipusz. Tak. W całej Polsce, pamiętajmy o tym, były ofiary śmiertelne, 20 kilka osób rannych, też część wśród strażaków właśnie, czy leśników usuwających, no bo tam też dochodziło do różnych trudnych sytuacji. Ja pytam o to, czego się nauczyliśmy jako społeczeństwo. Nie tylko wy, myślę, jako leśnicy, czego się nauczyliście, ale my tak szerzej.
Ja tak osobiście powiedziałbym, że nauczyliśmy się może troszeczkę takiego respektu i szacunku do samych sił i przyrody. Bo to dało nam taką lekcję naprawdę niespotykaną i miejmy nadzieję, że to się już nie powtórzy, tak?
Ale kiedy się pyta leśników, leśnicy mówią, rytel się kiedyś powtórzy, tak w skrócie. To nie musi być wiatr, to może być inne zagrożenie dla drzew, ale cały czas boimy się tego, że stanie się coś, co sprawi, że drzewa zaczną masowo padać. Tak mówią leśnicy, z którymi rozmawiałem też przed tą rozmową.
Tak, ja powiem szczerze, my cały czas się boimy. Ten rok jest dla nas bardzo łaskawy, z tego względu, że mamy równomierne opady przez cały sezon wegetacyjny. Natomiast ta ilość powstałych lasów młodego pokolenia generuje na ten moment bardzo duże zagrożenie przeciwpożarowe. Tutaj przy długotrwałych okresach bez opadów, ściółka bardzo mocno wysycha, w ogóle w takich lasach sosnowych.
Czy młody las pali się szybciej niż stary?
Tak, pali się o tyle szybciej i o tyle jest to niebezpieczne, dlatego że ten pożar może bardzo szybko przekształcić się w pożar tak zwany koron, tak, całkowity drzewostanu. A jeżeli zaczyna palić nam się korona i gliwie wysycone olejkami eterycznymi, jest to materiał naprawdę łatwopalny i taki pożar może bardzo szybko postępować. Do tego ta duża ilość właśnie tych młodych połaci lasu powoduje to tak duże zagrożenie przeciwpożarowe.
Ale rozumiem, że ta aktualnie w tym roku sytuacja w lecie no, was trochę uspokaja.
Tak,
w
jest dla nas, mówiąc krótko, komfortowa.
Chcę jeszcze pana, a tak na koniec naszej rozmowy, bo czas nas naglił, a sosnę pan wywołał, to chcę pana o jedną sosnę zapytać ważną. Najgrubszą sosnę, to jeżeli się nie mylę, w nadleśnictwie tak, Lipusz, tak, ona tak, też tak. Nie przetrwała.
No niestety.
I leży do dzisiaj, trochę jako symbol?
Tak, no jest nadal pomnikiem przyrody, bo chodzi nam tutaj o sosnę najgrubszą na Pomorzu, tak zwaną tuszkowską matkę. Było to drzewo w wieku około 230 lat. Symbol takiej lokalnej społeczności, często odwiedzany. Legendy też były o tym drzewie, dlatego ono było takie ważne jakby dla lokalnej społeczności. No niestety nie przetrwało tej straszliwej wichury i przewróciło się wraz z korzeniami. Tak jak pan wspomniał, do dzisiejszego dnia na swoim miejscu leży i nadal jest pomnikiem przyrody. Póki co i pokazuje ten ogrom też tego drzewa i tego wiatru, który przeszedł przez nasz teren.
I tych zniszczeń. To gdyby ktoś chciał odnaleźć być może w ramach swoich wakacyjnych poszukiwań, wycieczek, eksploracji lasów, tę najgrubszą sosnę, już nie, no bo znaczy no, dalej jest najgrubsza, no jest najgrubsza, bo leży, ale pozostawioną po tych nawałnicach, gdzie jej szukać?
Trzeba je szukać w okolicach Lipusza, pomiędzy Lipuszem a miejscowością Tuszkowy, w leśnictwie Płociczno jest na naszych informatorach też zaznaczona i serdecznie zapraszamy, można, wjedzie do niej też ścieżka edukacyjna, także śmiało zapraszamy, można ją bez problemu zobaczyć, przejście na spacer około 2 kilometrów w jedną stronę w głąb lasu, trafi się bez problemu.
I trochę to do obrazu, jak grube drzewa wiatr powalał w 2017 roku.
Powiem tak kolokwialnie, wiatr nie pytał się, czy drzewo jest grube, czy cienkie, powalał praktycznie wszystko.
Łącznie z betonowymi słupami.
Łącznie z betonowymi słupami.
Bardzo dziękuję za to spotkanie i te wspomnienia o poranku.
Dziękuję bardzo.
To jeśli pan pozwoli, to ja jeszcze 2 pytania od naszych słuchaczy. Jedni pytają o to, jakiego rodzaju las został nasadzony w tych miejscach, gdzie zniknął stary. Czy to będą liście, czy igły?
Specyfika naszego terenu jest taka, że są to gleby niestety niezbyt urodzajne. Mhm. Czyli no, jesteśmy jakby zmuszeni dostosować to, co sadzimy do tego, co możemy otrzymać. Tak? Czyli no, jest to w większości sosna, ale postaraliśmy się ją poprzeplatać przede wszystkim brzozą.
Drzewostany, czyli jest szansa na maślaczki.
Oczywiście.
Ale sam charakter lasu się nie zmienia.
Nie zmienia się, tak. No to jest, no niestety nie urosną nam dorodne buki ani dęby gdzieś na takich lekkich, żwirowych glebach, które no niestety są na naszym terenie. Natomiast no, staramy się wprowadzać do lasu też gatunki biocenotyczne, miododajne, owocodajne dla ptaków, zwierząt. Praktycznie w każdym miejscu. I jest część też takich lasów, które zostały mocno przerzedzone. Tam zajęliśmy się bardzo mocno teraz wprowadzaniem gatunków liściastych. Wiemy, że one nie dadzą nam żadnego, że tak powiem, pożytku, jeżeli chodzi o drewno, natomiast pod kątem takim biocenotycznym i przyrodniczym
ładnie uzupełniają.
Świetnie uzupełniają i wypełniają. To nigdy nie będą dorodne drzewa, ale tą strukturę lasu zmienią na korzyść.
No dobra, to kończąc tę rozmowę, panie Szymonie, grzyb jest w nadleśnictwie Lipusz, pakować się, jechać.
Już można śmiało jechać.
Jesteśmy żywo zainteresowani.
Tak naprawdę tylko dlatego pana zaprosiliśmy, żeby się tego dowiedzieć na koniec, czy ten grzyb jest.
Rozpoczął się sezon grzybowy, można powiedzieć. Dobrze, mieliśmy już wysyp, sporo grzybiarzy już po lesie poszukuje tych najpiękniejszych, zazwyczaj to borowików, tak? Natomiast chyba najwięcej aktualnie mamy tej naszej, jak to mówię, kaszubskiej kurki, tak? Pieprznika jadalnego.
Dzięki serdeczne. Szymon.
Ja już zacząłem, przepraszam, zastanawiać, jakie grzyby rosną pod sosną najgrubszą.
Tamto mogą na tej zwalonej opieńki się już niebawem pojawić.
Mogą, natomiast nie widziałem jeszcze.
Nie?
Nie.
Czekają na mnie, proszę pana. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję. W naszym studiu. Szymon Wiśniewski, inżynier nadzoru w nadleśnictwie Lipusz, z którym rozmawiał Kuba Kaługa.
Gość Radia Gdańsk.